Poranny gość Radia Zachód.
A jest nim poseł Elżbieta Płonka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ostatnio nie było pani widać ani słychać w życiu politycznym, bo przechodziła pani zakażenie koronawirusem.
No niestety zetknęłam się z wirusem i przeszłam właśnie ale ta jest, chorobę.
To jest dobra okazja, by zapytać, jak to jest z tym COVID-em. Jest wirus, jest choroba, czy to zwykła grypa, jak to niektórzy ją nazywają, deprecjonując zresztą ogłoszoną pandemię?
No niestety nie jest to zwykła grypa, bo najpierw leczyłam się sama jako lekarz przez kilkanaście dni, a ponieważ nie było lepiej, tylko gorzej, musiałam się udać do szpitala i spędzić tam kolejne kilkanaście dni, a teraz rekonwalescencja oczywiście po obustronnym zapaleniu płuc.
No pomimo, że COVID jest już z nami, jak dobrze liczę, 9 miesięcy, to dalej są przecież osoby podważające istnienie wirusa, a teraz głośno zresztą namawiające do nieszczepienia się, do bojkotu wręcz szczepionek, które na lada dzień będą w dystrybucji, twierdząc, że to produkt niepewny, że to produkt niesprawdzony. Pani się zaszczepi?
Zaszczepię się, jeśli takie będzie wskazanie. Najpierw sprawdzę swoją odporność po przebyciu COVID-a, czy w ogóle wytworzyłam przeciwciała. Ale każdy, kto mówi, że COVID to jest bzdura, czy po prostu bardzo lekceważy wszelkie zalecenia, a także odstrasza od szczepienia, to jest człowiek nieodpowiedzialny na 100%. Dlatego też można to tłumaczyć na różne sposoby, ze strachu, z lęku, z czegoś tam jeszcze, z niewiadomej, ale jest to pewność, że jest to bardzo poważna choroba. W mojej praktyce na 6 lekarzy zachorowało 4 na dzień dzisiejszy i wcale lekkie przebiegi to nie były. A zatem pacjenci, którzy obserwowałam zresztą na oddziale zakaźnym, życie tych pacjentów, którzy mieli bardzo ciężki stan niedotlenienia, którzy w końcu wylądowali na respiratorach. To jest naprawdę bardzo ciężka choroba i ten wirus dotyka nie tylko układu oddechowego, ale wszystkich narządów i mogą być również powikłania. Dlatego należy bardzo poważnie traktować tę chorobę.
Widziała pani niejako od środka, jako lekarz, który był pacjentem. Jak wygląda służba zdrowia w walce z COVID? I w pani ocenie, to jak jest przygotowanie w tej chwili infrastruktury szpitalnej, zaplecza medycznego? Jak wygląda praca samych medyków? Bo tyle się teraz mówi, że personelu jest zbyt mało.
Medyków jest ciągle mało, dlatego że oni się też zarażają i muszą podlegać kwarantannie. Widziałam tą pracę od środka. Ona jest naprawdę wyczerpująca dla personelu medycznego, ale też bardzo dużo życzliwości. Ja po 30 kilku latach wylądowałam po raz pierwszy w szpitalu. Dla mnie to było coś bardzo szokującego, że muszę się leczyć w szpitalu, że jest takie ryzyko, że mogę mieć problemy jeszcze poważniejsze, że może to być respirator. A więc strach na początku był duży, jak sobie nie poradziłam z tym leczeniem w domu. Pracownicy ochrony zdrowia naprawdę dokładają dużo serca i są życzliwi. My po prostu się uśmiechaliśmy jako pacjenci, ponieważ oni są nierozpoznawalni praktycznie poza głosem, bo są ubrani jak kosmici. Nie można poza oczami nic zobaczyć, ale są naprawdę ludźmi, którzy byli bardzo nam pomocni. Byłyśmy, ja 4 osoby leżałam w takiej sali, bardzo wdzięczne za każdą sytuację, za każdy gest, naprawdę.
Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje, że dodatki za pracę przy COVID będą otrzymywać medycy skierowani do niej przez wojewodę. Czy ta ustawa w pani ocenie poróżni środowisko medyczne, bo polityków już poróżniła?
Tak, środowisko medyczne pewnie też nie będzie zadowolone w 100%, ale najważniejsze jest to, że rzeczywiście ci medycy, którzy pracują bezpośrednio w narażeniu na COVID, czyli podejrzeniu i faktycznym zakażeniu, dotyczy to szpitali drugiego i trzeciego poziomu, a także ratownictwa medycznego i izby przyjęć, wynagradzani będą od 1 listopada tym dodatkiem w kwocie 100% wynagrodzenia zasadniczego, bo do 30 października było to 50%. Ja jestem też w systemie pracy przecież jako lekarz POZ-u z koronawirusem. Jednak było takie tłumaczenie, i to ja rozumiem doskonale, że inaczej jest w przypadku pracy, powiedzmy, teleporady. Również my się też stykamy z pacjentami. To jest temat, który możemy ewentualnie próbować omówić jeszcze z panem ministrem, bo skoro zachorowujemy jako lekarze POZ-u, to nasz kontakt z wirusem jest jednak trochę bardziej intensywny, niż by się wydawało. Ale ja uważam, że na tym etapie należy tak wynagrodzić, jak zostało to postanowione, ponieważ to są duże pieniądze. Jeżeli będą większe pieniądze, większe potrzeby, zresztą mamy zamiar zwiększyć liczbę czy ilość kadry medycznej na ten czas, który może nas czekać, jeszcze nie wiemy jaki do końca. Zatem pieniądze będą potrzebne większe i to dodatki do wynagrodzeń pochodzą nie z funduszu, nie ze składek, ale rzeczywiście z budżetu państwa.
Przez Polskę przetacza się teraz fala ożywionej dyskusji co do zasadności tworzenia szpitali rezerwowych. O takim dobrym przykładem jest tutaj szpital na Stadionie Narodowym, który jak go nie było, to mówiono, że jest potrzebny, no i zewsząd słychać było krytykę, że rząd czas wakacji przespał. Teraz szpital jest i słyszymy, że nie jest potrzebny i to propaganda rządu. Jak pani odbiera tego typu głosy?
Szpitale rezerwowe, poza tym narodowym, jest ich kilka już, ponieważ nie wiemy, czy nie dotknie nas jeszcze duża fala potrzeb leczenia właśnie związanego z COVID-em, ale szpitale rezerwowe dostają wynagrodzenia, dodatkowe środki na wynagrodzenia personelu. Tak samo dostają, rozliczani są po miesiącu za gotowość. Dlatego też bardzo, może nie są to te same kwoty, bo opłaty rekompensacyjne za gotowość to jest średnio 717 zł w standardowym szpitalu, ale z obliczeń na koniec miesiąca są rozliczane. W przybliżeniu podobne pieniądze otrzymują, więc nie jest to tak, że ten szpital jest źle traktowany, a poza tym jest to szpital naszego ostatniego ratunku. Szpital rezerwowy w momencie, kiedy rzeczywiście sytuacja sanitarna będzie bardzo trudna.
Czy w pani ocenie obostrzenia, które początkowo nałożone, a teraz stopniowo będą luzowane, to była właściwa droga? A pytam, bo no bardzo dużo krytyki spadło na rząd, a to, że różne branże są zamknięte albo ich działania ograniczone do minimum, że to przesada, że to nieprzemyślane działanie. Jesteśmy konserwatywni czy liberalni w walce z COVID?
Musimy się zachowywać racjonalnie, to może tak. Oczywiście wiele branż ma pretensje do rządu o zatrzymanie możliwości wykonywania pracy, ale to są obserwacje pionu sanitarnego w Polsce i Ministerstwa Zdrowia, jakie są konsekwencje, czy otwarcia, czy poszerzenia swobód, rozluźnienia restrykcji. Przeszliśmy tę drugą falę, jak widzimy, powyżej 20 tysięcy zachorowań dziennie. To naprawdę wstrząsające rzeczy, ale jeszcze bardziej śmiertelność z tego powodu. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że odpowiadamy wszyscy praktycznie za to, jak przejdziemy jako społeczeństwo i państwo tę pandemię. I pretensje były i będą, ale rząd cały czas prowadzi dialog z wszystkimi grupami zawodowymi, z wszystkimi przedsiębiorcami i zmienia swoje decyzje zależnie od sytuacji, która jest możliwa, a nie będzie szkodliwa. No, niestety sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o zdrowie Polski i Polaków, więc nie będziemy wszyscy zadowoleni, to jest jasna sytuacja. No. Natomiast te 100 dni solidarności, ten etap odpowiedzialności też pokaże, czy jesteśmy w stanie się rzeczywiście zmobilizować do końca grudnia.
Swoją drogą możemy się zastanowić, jaki byłby wydźwięk społeczny, gdyby w Polsce była chociażby godzina policyjna, czy pełny lockdown, jak w wielu krajach Europy. Pani poseł, dużo zdrowia życzę, dziękuję i to tyle. Poseł Elżbieta Płonka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była porannym gościem w Radiu
Zachód. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim zdrowia i proszę przestrzegać reżimu sanitarnego. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.